Wiktor Orłowski. Starsza pani musi zniknąć. Czyta Aneta Kosno. Rozumiem, powiedział mężczyzna, nalewając koniaku do tulipanowych kieliszków, kiedy Renata skończyła mówić. Starsza pani musi zniknąć. Kobieta przyjęła szkło i wzięła duży łyk. Bardzo rzadko piła alkohol i nie znała się na wysokogatunkowych trunkach, więc czymkolwiek Wulfaland ją poczęstował, nie umiała docenić smaku. Zresztą w jej obecnym stanie walory koniaku były ostatnim, co mogłoby ją zainteresować. Wyglądała na jakieś 35 lat. Szczupła, zadbana, o jasnych włosach ściągniętych w wysoki kucyk, w szarej garsonce podkreślającej niezłą talię. Renata Krzyżanowska, starsza specjalistka do spraw finansów. Niebieskie oczy, ujmujący uśmiech, długie nogi. I histeria. Przepraszam, czy mogę tu zapalić? Spytała. Proszę się nie krępować. Dłonie lekko się jej trzęsły, gdy sięgała do torebki. Fajki rzuciła 7 lat temu, kiedy zaszła w pierwszą ciążę, ale ostatnio wróciła do nałogu. Wszystkiemu winne było jej małżeństwo. Poniekąd. Arka poznała jeszcze podczas studiów. Ona na finansach i rachunkowości, on na 4. roku informatyki. Ktoś przedstawił ich sobie na domówce i jakoś tak poszło. Kino, spacery, czekoladki, wspólne kolacje, które w pewnym momencie ewoluowały we wspólne śniadania. Renata zakochała się w nim bez pamięci. Oświadczył jej się zaraz po skończeniu studiów, gdy tylko dostał pracę. Rok później wzięli ślub. Skromny, bez szaleństw, z weselem tylko dla najbliższej rodziny i przyjaciół. Oszczędzali na mieszkanie. Rodzice sypnęli groszem na wkład własny. Arek dostał kredyt, a Renata pierwszą posadę w banku. W końcu wyprowadzili się na swoje. Do uroczego, przytulnego gniazdka w cichym zakątku Ołtaszyna. Po 2 latach pojawiła się Ola. Nie popadli wtedy w panikę. Nie byli jak wiele młodych małżeństw mocno zdziwieni tym, jak bardzo dziecko wpływa na podejście rodziców do życia, świata i siebie nawzajem. Coś się zmieniło, to prawda, ale Renata czuła się bezpieczna. Zastąpili spieniony szampan narzeczeństwa stonowanym, półsłodkim winem dojrzałej miłości. Nie miała żalu. W pewnym momencie po prostu przychodzi czas na zmianę priorytetów. Człowiek woli spać, zamiast rozwalać po nocach kolejną ramę łóżka, a filtry przy porannej kawie ustępują prozie życia złożonej z pampersów i rachunków. Renata nie pamiętała już, kiedy ostatni raz Arek chwycił ją za włosy, wcisnął jej twarz w poduszki i warknął niskim głosem, że ją zerżnie. Pamiętała za to na wyrywki dialogi z Madagaskaru, bo to był ulubiony film córki. Perypetie zwierząt Zoo znała lepiej niż życie dalszej rodziny. Nie, problem nie leżał w tym, że ostatnio majtki przed mężem zdejmowała głównie z suszarki, gdy przeszło pranie. Tak po prostu się dzieje w życiu. Kochali się. Renata miała cudowne małżeństwo. Sęk w tym, że Arek nie wszedł do jej życia sam. Była jeszcze mamusia. Jadwiga Krzyżanowska, stomatolog z Bożej Łaski, emerytowany skarb narodów, ostoja myśli, mądrości i wiedzy, a przy tym archetyp jędzowatej teściowej żywcem wyjęty ze stereotypowych żartów. Renata zaśmiewała się z nich do rozpuku, dopóki jeden z nich nie zaczął pakować się z pantoflami w jej życie. Według mamusi zawsze było źle. Cokolwiek robiła, źle. Królowa Jadwiga wiedziała lepiej. Wyrok obwieszczała cesarskim wyciągnięciem kciuka w dół. Od początku przeciwna małżeństwu swojego Areczka, na każdym kroku usiłowała zmienić życie Renaty w piekło. Odkąd pojawiła się Ola, a 2 lata później Janek, było tylko gorzej. Blisko mieszkająca babcia wpadała z niezapowiedzianymi wizytami, przynosiła góry prezentów i zaciskała usta z dezaprobatą, ilekroć jej wzrok padł na synową. Źle. Przytyła po ciąży? Źle. Za jakie grzechy Bóg pokarał jej Areczka taką krową? Schudła, wysmuklała, wzięła się za siebie. Teraz miała już dobrze zorganizowany czas i pieniądze na basen, regularne wizyty u kosmetyczki, fryzjera. Wyglądała nawet lepiej niż przed ślubem, ale dla Jadwigi wciąż było źle. Źle układała włosy, chodziła do złego salonu na paznokcie, źle jej było w grafitowym. Nie zgodziła się na kupienie Oli kota. Bestia, wyrodna matka, ani trochę tym dzieciom nie popuści aryjska esesmanka. Kot to przecież nie pies, mało brudzi, robi do kuwety. Trzeba tylko karmić, a uczy dziecko odpowiedzialności. Kupiła Oli tego przeklętego kota, niebieskiego persa o bursztynowych ślepiach. Źle. Po pierwsze brzydki, zostawia kłaki na jasnych sofach. Po drugie, co, ona powariowała? Nie wie, że futrzaki w domu roznoszą choroby? Że dziecko może się nabawić alergii? Powinna trochę poczytać, zainteresować się. Upiekła ciasto. Źle. Kupiła w najdroższej cukierni w okolicy. Źle. Renata znów zaczęła palić. Ręce jej się trzęsły, ilekroć słyszała kroki nadchodzącej teściowej. Źle. Nie tak. Źle robisz. Źle! Płakała. Błagała Arka, by jej pomógł. Rozumiał. Próbował rozmawiać z Jadwigą, ale co miał zrobić? To była jego matka. Postanowili przeprowadzić się na drugi koniec miasta, ale wpadli z deszczu pod rynnę. Mamusia nawiedzała ich równie często, tyle że teraz dodatkowo rozkazywała się odwozić. Co dalej? Uciekać? Arek był programistą, znalazłby pracę bez trudu, ona musiałaby się trochę naszukać. Daliby radę, ale co z życiem tutaj, z przyjaciółmi, dziećmi? Wreszcie nie wytrzymała. Spakowała do torebki czyste majtki i szczoteczkę do zębów, wsiadła do samochodu i pojechała do Jolki. Po drodze kupiła dwa wina. Płakać zaczęła jeszcze w progu. Wypierdol starą w kosmos, poradziła przyjaciółka, natychmiast wysłuchawszy jej historii. Następnie opowiedziała Renacie o swoim znienawidzonym szefie, który zniknął. Irytował wszystkich w firmie, więc zrobiliśmy zrzutkę i wynajęliśmy fachowców, powiedziała. Zasada jest prosta. Jeśli chcesz odejść w cholerę i zacząć życie od zera, wynajmujesz odpowiednich ludzi i znikasz. A jeżeli ktoś uprzykrza ci życie, płacisz i znikają jego. Proste. I twój szef nigdy więcej nie pojawił się w pracy. Zabili go? Jęknęła Renata. Nie, po prostu zniknął. Jolka zaczęła grzebać w torebce. Czekaj, dam ci numer. Renata wróciła do domu z potężnym kacem i wizytówką wsuniętą do etui na telefon. Wahała się, ale po 3 dniach nadeszło przełamanie. Arek przypomniał jej, że jego ojciec w sobotę ma imieniny. Długo obracała w palcach skromny biały kartonik. Widniał na nim tylko numer telefonu i nazwisko. W. Faland. Miarka się przebrała, pomyślała, wsłuchując się w miarowy sygnał oczekiwania na połączenie. Starsza pani musi zniknąć. Renata z tajnego konta wyciągnęła wszystkie oszczędności, które od kilku lat potajemnie odkładała na wymarzoną wycieczkę do Tajlandii, a teraz siedziała tu, z nerwów mnąc chusteczkę w dłoni. Wu Faland był szczupłym mężczyzną w trudnym do określenia wieku, ciemnowłosym, bladym, z twarzy podobnym zgoła do nikogo. Gabinet miał na 7. piętrze jednej z podniszczonych kamienic na Szczytnickiej. Chyba wynajmował go na godziny. Nie było tam niczego oprócz prostego biurka, podwiędłej paprotki i 3 głębokich foteli. W jednym siedziała Renata, w drugim Wu Faland. Trzeci zajmował zdumiewająco stary czarny pudel. Rozumiem naturę pani problemu, powiedział mężczyzna. Przyjmuję zlecenie. Może pani w spokoju pojechać do teściów. Zabije ją pan? Jeśli... odchrząknęła. My mamy dzieci. Jeżeli policja... Nie będzie żadnej policji, droga pani. Moja firma zatrudnia wyłącznie profesjonalistów. Renata bąknęła z nad kieliszka, że rozumie. Jeśli człowiek ma zniknąć, najważniejsze jest, by racjonalnie zagospodarować tym, co po sobie pozostawi, kontynuował Wu Faland. To znaczy? Wykonał dziwny gest palcami prawej dłoni, jak gdyby przetaczał pomiędzy nimi niewidzialną monetę. Człowiek wyrwany ze swojego miejsca pozostawia pustkę. Świat nie znosi pustki, stara się natychmiast ją zapełnić. Najważniejsze jest to, by nie wzbudzać podejrzeń. Zaginieni odnajdują się jedynie wtedy, gdy komuś zależy na tym, by ich odnaleźć i kiedy natrafi on na ślad. Trzeba więc sprawić, by nikomu nie zależało, pozacierać ślady twarde i miękkie. twardy i to taki żargon. Człowiek nie znika wraz ze swoją historią, prawda? Upił łyk koniaku. Pies westchnął ciężko. Zostają telefony, podpisane umowy, zarejestrowane samochody, mieszkania, akty notarialne, faktury, przedmioty osobiste, rodzinne fotografie. To nazywam śladami twardymi. Z nimi akurat problemu nie ma. Mieszkanie zawsze da się zająć, samochód przerejestrować, a zdjęcie spalić. A miękkie? Spytała niepewnie. Odstawiła kieliszek. Z nerwów nic nie jadła, alkohol chyba za bardzo uderzył jej do głowy. Miała nadzieję, że da radę wrócić samochodem. Wufaland poderwał głowę z błyskiem w oku. Dziwne miał te oczy, jakby jedno... Nie, to złudzenie. Wspomnienia, uczucia, wspólne przeżycia, myśli, takie tam rzeczy. I pańska firma jest w stanie usunąć takie ślady miękkie? Naturalnie. Proszę jechać na imieniny do teścia. Zapewniam, że wszystko będzie w porządku. Renata uścisnęła mu dłoń na pożegnanie i wyszła. Z zamyślenia wyrwał ją ostry dzwonek tramwaju. Zamrugała gwałtownie. Stała przed drzwiami starego antykwariatu przy przystanku Reja w stronę Biskupina. Motorniczy najwidoczniej wziął ją za pasażerkę i ponaglał, by wsiadła. Obejrzała się na żółtawą kamienicę. Próbowała znaleźć okna gabinetu Wufalanda, ale nie była pewna, czy patrzy na właściwe. Coś jej nie pasowało. Dopiero po kilku chwilach zorientowała się, co takiego. Ten dom nie miał 7 pięter. Reni, coś się dzieje? Spytał Arek, zjeżdżając w tunel przy galerii. W półmroku zawsze wydawał jej się jeszcze bardziej seksowny. Jak tajny agent z filmu sensacyjnego, czyhający w ciemnościach na podejrzanego. Możemy zawrócić, jeśli źle się czujesz. Nie, wszystko w porządku. Po prostu się denerwuję. Parsknął śmiechem. Czym? Przecież nikt cię tam nie zje. Gdyby ciasta były paskudne, Ola i Janek cię przed nimi uratują. Nie, szkraby? Dzieci przytaknęły piskliwie. Renata w szoku obejrzała się przez ramię, a potem przeniosła wzrok na męża. Zmarszczyła brwi. Jej rodzina zachowywała się tak, jakby konflikt pomiędzy nią a teściową nigdy nie zaistniał. Arek niczego nie zauważył, za to Renata poczuła potężny kop adrenaliny i igiełki napięcia wędrujące wzdłuż pleców i nóg. Nie miała żadnego kontaktu z Wufalandem, odkąd opuściła jego gabinet. Telefon milczał, internet nikogo takiego nie znał. Kamienica na Szczytnickiej faktycznie nie miała 7 pięter. Renata byłaby skłonna uwierzyć, że tylko go sobie wymyśliła, ale bolesny brak pieniędzy na Tajlandię utwierdzał ją w przekonaniu, że coś zrobić musiała. Tyle, że tym czymś zdawało się wepchnięcie własnych oszczędności do kieszeni oszustów. Ale przecież Jolka. Zadrżała, bo właśnie zajeżdżali pod dom teściów. Od razu rzucił się jej w oczy brak samochodu Jadwigi. Odkąd wiedźma zaczęła narzekać na oczy, przestała jeździć, ale odmawiała sprzedaży swojego zadbanego Volvo. Krzyżanowscy mieli za mały garaż na 2 samochody, więc teść parkował w środku, twierdząc, że on auta używa, więc woli je w stanie lepszym niż gorszym. – Reni? – Marek otworzył jej drzwi. – Mam cię odwieźć do domu? Szczęknęły zawiasy. Drobne kroczki zadźwięczały na schodkach. – No wreszcie! – zabrzmiał rozanielony głos. Renata osłupiała. Kobieta, która żwirowanym podjazdem drobiła w ich kierunku, nie była Jadwigą Krzyżanowską, ale, na litość boską, tak bardzo ją przypominała. Wyglądała na nieco młodszą niż teściowa, mogłaby być jej siostrą. Miała takie same oczy, jasno-niebieskie z drobnymi plamkami złota, ten sam nos, ciut za długi i haczykowaty. Uśmiechała się miło, mimo wieku jej ruchy były przepełnione sprężystą gracją. Wchodźcie! Ponagliła ich gestami. Wydała z siebie sekwencję dziwacznych pisków, obejmując dzieciaki jednym szerokim uściskiem. Ola zarzuciła jej ręce na szyję. Remek już wstawia wodę na kawę. Zrobiłam paszteciki jagnięce z żurawiną. Poezja! O, sałatka! Renata, wciąż oszołomiona, mechanicznym ruchem podała jej miskę. Makaronowa, bąknęła. Z tuńczykiem. – Dziękuję ci, kochanie. Wiesz, że ją uwielbiam. No wchodźcie już. Co tak będziemy w progu stać? Śliczna sukienka, Renatko. Ucałowała powietrze przy obu policzkach synowej. Nawet pachniała jak Jadwiga tymi samymi cholernie drogimi perfumami, ale jakoś tak świeżo. Renata na drżących nogach weszła do przedpokoju. Zaparkowała w niedozwolonym miejscu i przecinając na ukos plac przed pasażem grunwaldzkim, pobiegła na wysokich szpilkach. W dłoni dzierżyła drogi koniak. Nie znała się na alkoholach, ale znajomy z pracy zaklinał się, że ten będzie odpowiedni. Zasapała się nim, wbiegła na siódme piętro. Kamienica nie miała windy. Nie minęła chwila, a już siedziała w jednym z trzech głębokich foteli. Drugi zajmował Wu Falant, trzeci pies. – Pan jest cudotwórcą! – Renata odetchnęła głęboko. – Proszę, to dla pana! – uśmiechnął się oszczędnie, ale koniak przyjął. – Ja nie wiem jak... Pojęcia nie mam, jak pan to wszystko zrobił – dodała już spokojniej. Ostatni tydzień poświęciła na sprawdzanie wszystkiego. W tajemnicy przed Arkiem wzięła urlop i wydała kolejną górę pieniędzy na prywatnego detektywa. Volvo znalazło się szybciej niż myślała. Było we Wrocławiu, dokładnie to samo ze srebrzystą karoserią i lekko wgniecionym prawym błotnikiem. Właściciel dostał pianę na pysku. Zaklinał się, że nie z kradzieży, że kupiony w salonie pierwszy właściciel. Papiery były autentyczne. Teściowa nie używała mediów społecznościowych, ale miała konto w banku, w którym pracowała jej synowa. Renata poszła z winem do koleżanki z odpowiedniego działu. Nie ma takiego rachunku. Usłyszała w telefonie 2 godziny później. Podałaś mi dobry numer? Tak. Sprawdź w bazie klientów po nazwisku. Jadwiga Krzyżanowska, 68 lat. Powiedziała i prawie podskakując przy swoim biurku, podała adres i numer PESEL teściowej. Nie ma nikogo takiego, baby. Nie istniała też żadna stomatolog Jadwiga Krzyżanowska. Renata podjechała pod klinikę, w której stara jędza miała gabinet. Miła dziewczyna z recepcji bardzo chciała jej pomóc, ale niestety przyjmująca tutaj dr J. Krzyżanowska była Justyną, młodą absolwentką stomatologii z Piastów Śląskich i pracowała tu dopiero 3 lata. Poinformowała Renatę, że jeśli ta chce, może umówić ją na wizytę w najbliższy czwartek. Nie znano Krzyżanowskiej też w żadnym innym miejscu, w którym kiedyś miewała gabinety. Renata, drżąc z podniecenia, pojechała nawet na Uniwersytet Medyczny i wystarała się o pozwolenie na sięgnięcie do zasobów bibliotecznych, by odnaleźć pracę magisterską teściowej. Kobieta z archiwum nie umiała jej pomóc. Zaaferowana skontaktowała się nawet z koleżanką z dziekanatu stosownego wydziału. Jadwiga Krzyżanowska nigdy nie ukończyła UMW. W każdym razie nie ta, o którą pytała Renata. Detektyw twierdził, że podany numer PESEL nie istnieje. Mieszkanie na Grunwaldzie, notarialna własność Jadwigi, wynajmowana studentom chyba tylko po to, by terroryzować kolejnych młodych ludzi, zdaniem obecnie mieszkającej tam lokatorki należało do jakiegoś faceta z Anglii. Dziewczyna dzieliła dwupokojowe mieszkanko z chłopakiem, przyjaciółką i kotem, a o żadnej Jadwidze nie miała pojęcia. Zaproponowała, że poda numer do właściciela. Renata nie chciała. Chciała śpiewać i tańczyć ze szczęścia. Była wolna. Cały świat zapomniał o istnieniu Jadwigi. Nie, cały świat zdawał się nigdy o niej nie wiedzieć. Renatę najbardziej fascynowała reakcja znajomych i przyjaciół, którzy nie rozumieli, o co ona pyta. Czy kobieta, która mieszka z jej teściem, to jej teściowa? Matka Arkadiusza? Arek patrzył na żonę przez chwilę, a potem dolał jej kawy, mówiąc, że chyba jeszcze się nie obudziła. Wreszcie skołowana zapytała dzieci.
– Przecież to baba Jaga!
– stwierdził ze zdumieniem 4-letni Janek. – Pan jest cudotwórcą! – powtórzyła Renata z przekonaniem w roztargnieniu, głaszcząc śmierdzącego psa. Mężczyzna uśmiechał się. Milczał. – Nie rozumiem, jak pan zrobił niektóre rzeczy? Można przepisać umowy, zapłacić ludziom za milczenie, ale moja rodzina? Oni są przekonani, że moją teściową jest tamta podstawiona kobieta. To był element, który frapował ją najbardziej. Skąd on wytrzasnął tak doskonałego sobowtóra? I jak go przekonał, by udawał czyjąś żonę, matkę, teściową? Jest taka podobna, westchnęła z podziwem. Ona ma dosłownie identyczne oczy, nos, uśmiech, nawet te cholerne zęby. Zamarła w pół gestu. Coś, nagła myśl, uporczywa jak lęk o niewyłączone żelazko, zazgrzytało w jej głowie. Dokładnie pamiętała, że policja kilka razy prosiła teściową o dokumentację dentystyczną zaginionych pacjentów. Renata nie znała się na tym, ale zęby były podobno unikalną cechą człowieka, pozwalającą na identyfikację. Już to mówiłem, pani Renato. Wów Falant uśmiechnął się zza uniesionego kieliszka. Jeśli człowiek ma zniknąć, najważniejsze jest, by racjonalnie zagospodarować tym, co po sobie pozostawi.